Panna Felicja rozmawiała w oknie z Ochockim przy stole, zaś między panią Wąsowską i baronem siedziała prezesowa na fotelu z wysoką poręczą. Zobaczywszy swego gościa, wstała i wyszła parę kroków naprzód. — Witam cię, panie Stanisławie — rzekła — i dziękuję, żeś posłuchał mojej prośby. Gdy zaś Wokulski pochylił się do jej ręki, pocałowała go w czoło, co na obecnych zrobiło pewne wrażenie. — Siadajże o tu koło Kazi, a ty, proszę cię, pamiętaj o nim. — Pan Wokulski zasługuje na to — odparła wdówka. — Gdyby nie jego przytomność, pan Ochocki połamałby nam kości. — Cóż znowu? — Nie umie powodzić nawet parą koni, a rwie się do czwórki. Już wolałam go, kiedy sobie po całych dniach łapał ryby. — Boże, jakie szczęście, że nie ożenię się z tą kobietą! — westchnął Ochocki, serdecznie witając Wokulskiego. — O, panie, panie, tylko jeżeli ofiarujesz mi się na męża, to lepiej zostań furmanem — zawołała pani Wąsowska. — Ci zawsze kłócą się — rzekła ze śmiechem prezesowa. Weszła panna Ewelina Janocka, a w parę minut po niej drugimi drzwiami Starski. Powitali prezesową, która odpowiedziała im życzliwie, lecz z powagą. Podano śniadanie. — U nas, panie Stanisławie — mówiła prezesowa — jest taki zwyczaj, że schodzimy się wszyscy obowiązkowo tylko do stołu. Poza tym każdy robi, co mu się podoba. Radzę ci więc, jeżeli boisz się nudów, pilnować się Kazi Wąsowskiej. — Ja też od razu biorę do niewoli pana Wokulskiego — odparła wdówka. Och, szepnęła prezesowa, spojrzawszy przelotnie na gościa. Panna Felicja zarumieniła się, nie wiadomo który już raz dzisiaj, i kazała Ochockiemu, ażeby nalał jej wina. Nie, nie, proszę wody, poprawiła się. Ochocki spełnił zlecenie, trzęsąc przy tym głową i rozkładając ręce w sposób desperacki. Po śniadaniu, w ciągu którego panna Ewelina rozmawiała tylko z baronem, a Starski umizgał się do czarnookiej wdowy, goście, pożegnawszy gospodynią, rozeszli się. Ochocki poszedł na strych pałacu, gdzie w pokoiku, świeżo na ten cel zbudowanym, urządzał obserwatorium meteorologiczne. Baron z narzeczoną wybrali się do parku, a prezesowa zatrzymała Wokulskiego. — Powiedzże mi — rzekła — bo to pierwsze wrażenia bywają najtrafniejsze. Jak ci się podoba, pani Wąsowska? Wygląda na dzielną i wesołą kobietę. Masz rację, a baron? Mało go znam. To stary człowiek. O, stary, bardzo stary, westchnęła prezesowa. A pomimo to chce mu się żenić. A co powiesz o jego narzeczonej? Wcale jej nie znam, chociaż dziwi mnie, że upodobała sobie barona, który zresztą może być najzacniejszym człowiekiem. — Tak, to jest dziwna dziewczyna — mówiła prezesowa. — I powiem ci, że zaczynam tracić dla niej serce. Do jej małżeństwa nie mieszam się, skoro nie jedna panna jej zazdrości, a wszyscy mówią, że robi świetną partię. Ale to, co miała dostać po mojej śmierci, przejdzie na innych. Kto ma krocie barona, nie potrzebuje moich 20 000. Czuć było rozdrażnienie w głosie staruszki. Niebawem pożegnała Wokulskiego, radząc mu przejść się po parku. Wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Później bardzo często przychodziły mu na myśl dwa najpierwsze spostrzeżenia, jakie zrobił w Zasławku. Przede wszystkim niedaleko kuchni zobaczył budę, a przed nią na łańcuchu psa, który spostrzegłszy obcego, począł tak szczekać, wyć i rzucać się, jakby dostał wścieklizny. Widząc, że mimo to pies ma wesołe oczy i kręci ogonem, Wokulski pogłaskał go, co okrutnego zwierza wprawiło w taki humor, że nie pozwolił gościowi odejść od siebie. Wył, chwytał za ubranie, kładł się na ziemi, jakby domagając się pieszczot, a przynajmniej widoku ludzkiej twarzy. Dziwny pies łańcuchowy, pomyślał Wokulski. W tej chwili z kuchni wyszło nowe dziwo. Stary parobek, otyły. Wokulski, który jeszcze nigdy nie spotkał otyłego chłopa, wdał się z nim w rozmowę. Po co wy tego psa trzymacie na łańcuchu? A żeby był zły i nie puszczał do domu złodziejów, odparł uśmiechając się parobek. Więc dlaczegóż od razu nie weźmiecie złego kundla? Kiej dziedziczka nie utrzymałaby złego psa. U nas to i pies musi być łaskawy. A wy, ojcze, co tu robicie? Ja jestem pasiecznik, ale przody byłem rataj. Ino jak mi wół złamał ziobro, to mi jaśnie pani kazała do pasieki. I dobrze wam? Z początku to ckliło mi się bez roboty, ale później przywykłem i jestem. Pożegnawszy chłopa, Wokulski skręcił do parku i długi czas przechadzał się po lipowej alei, nie myśląc o niczym. Zdawało mu się, że przyjechał tu nasycony, zatruty zgiełkiem Paryża, hałasem Warszawy, dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepokoje, wszystkie boleści, jakie przeżył, w tej chwili parują z niego. Gdyby go zapytano, czym jest wieś, odpowiedziałby, że jest ciszą. Wtem usłyszał szybki bieg za sobą. Gonił go Ochocki, niosąc na ramieniu dwie wędki. — Nie było tu panny Felicji? — zapytał. — Miała przyjść o 2:30 i iść ze mną na ryby. Ale taka to babska punktualność. — Może pan pójdzie z nami? — Nie ma pan ochoty. — To może pan woli grać ze Starskim w pikietę? Do tego on zawsze gotów. Wyjąwszy, jeżeli znajdzie komplet do preferansa. — Cóż tu robi ten pan Starski? — Jakże co... Mieszka u swojej ciotecznej babki, a zarazem chrzestnej matki prezesowej Zasławskiej. I jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niej majątku. Ładny grosz, ze 300 000 rubli. Ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nim podrzutków, aniżeli kasę w Monako. Biedny chłopak. Cóż mu złego? Ale ba, po babci urwało się, z Kazią zerwało się i choć w łeb sobie strzel. Wiedz pan. Ciągnął Ochocki, majstrując coś około wędek, że kiedyś obecna pani Wąsowska jeszcze jako panna miała słabość do Starskiego. Kazio i Kazia, jaka dobrana para, co? Zdaje się, że nawet pod wpływem tej idei pani Kazia zjechała do nas przed 3 tygodniami, a ma także grosz po nieboszczyku, bodaj czy nie tyle, co prezesowa. Byli nawet ze sobą kilka dni dobrze i nawet Kazio na rachunek posagu zrealizował nowy weksel u pachciarza, gdy wtem coś się zepsuło. Pani Wąsowska po prostu kpi sobie z Kazia, a on tylko udaje dobrą minę. Słowem kiepsko. Trzeba będzie wyrzec się podróży i osiąść na piaszczystym folwarczku, dopóki nie umrze stryjcio, co prawda już dawno chory na kamień. Ale co dotychczas robił pan Starski? No, przede wszystkim robił długi. Trochę grał, trochę podróżował. Zdaje mi się jednak, że głównie po paryskich i londyńskich knajpach, bo w te jego Chiny wierzyć mi się nie chce. Ale specjalnie trudnił się bałamuceniem młodych mężatek. W tym to on mistrz i już ma tak ustaloną reputację, że mężatki wcale mu się nie opierają, a panny wierzą, że do której zacznie się umizgać Starski, natychmiast dostanie męża. Takie dobre zajęcie jak każde inne. Zapewne, szepnął Wokulski, już nieco spokojniejszy o rywala. Ten nie zbałamuci panny Izabeli. Dochodzili do końca parku, poza sztachetami którego widać było szereg murowanych budynków. O, ma pan, jaka to oryginalna kobieta z tej prezesowej, rzekł Ochocki, wskazując na sztachety. Widzi pan te pałace? To wszystko czwórniaki, mieszkania parobków, a tamten dom... To ochrona dla parobcząt. Bawi się ich ze 30 sztuk. Wszystkie umyte i obłatane jak książątka. A ta znowu willa to przytułek dla starców, których w tej chwili jest 4. Uprzyjemniają sobie wakacje, czyszcząc włosień na materace do gościnnych pokojów. Tułałem się po rozmaitych okolicach kraju i wszędzie widziałem, że parobcy mieszkają jak świnie, a ich dzieci harcują po błocie jak prosięta. Ale kiedym tu pierwszy raz zajechał, przetarłem oczy. Zdawało mi się, że jestem na wyspie utopii albo na kartce nudnego, a cnotliwego romansu, w którym autor opisuje, jakimi szlachcice być powinni, lecz jakimi nigdy nie będą. Imponuje mi ta staruszka. A gdybyś pan jeszcze wiedział, jaką ona ma bibliotekę, co czyta. Zgłupiałem, kiedy raz zażądała, abym jej objaśnił pewne punkta transformizmu, którym dlatego tylko brzydzi się, że uznał walkę o byt za fundamentalne prawo natury. Na końcu alei ukazała się panna Felicja. – Cóż, idziemy, panie Julianie? – zapytała Ochockiego. – Idziemy i pan Wokulski z nami. – A, zdziwiła się panienka. – Pani nie życzy sobie? – spytał Wokulski. – Owszem, owszem, ale myślałam, że panu będzie przyjemniej w towarzystwie pani Wąsowskiej. – Moja panno Felicjo – zawołał Ochocki. – Tylko proszę nie bawić się w uszczypliwość, bo się to pani nie udaje. Obrażona panna poszła naprzód w stronę sadzawki. Panowie za nią łowili ryby do piątej wieczorem, na spiekocie, gdyż dzień był gorący. Ochocki złapał dwucalowego kiełbia, a panna Felicja oberwała sobie koronkę u rękawa. Skutkiem czego wybuchnął między nimi spór o to, że młode panny nie mają pojęcia o trzymaniu wędki, a panowie nie mogą jednej chwili usiedzieć bez gadania. Pogodził ich dopiero dzwonek wzywający na obiad. Po obiedzie baron oddalił się do swego pokoju. O tej godzinie zawsze chorował na migrenę, reszta zaś towarzystwa miała zebrać się w parku, w altanie, gdzie zwykle jadano owoce. Wokulski przyszedł tam w pół godziny. Myślał, że będzie pierwszy, tymczasem zastał już wszystkie panie, którym Starski coś wykładał. Siedział rozparty na brzozowym fotelu i mówił z miną znudzoną, uderzając szpicrózgą w koniec buta. Jeżeli w historii odegrały jakąś rolę małżeństwa, to bynajmniej nie te ze skłonności, ale te z rozsądku. Co wiedzielibyśmy dziś o Jadwidze albo o Marii Leszczyńskiej, gdyby panie te nie umiały zdecydować się na rozsądny wybór? Czym byłby Stefan Batory albo Napoleon I, gdyby nie pożenili się z kobietami mającymi wpływy? Małżeństwo jest zbyt doniosłym aktem, ażeby przystępując do niego można było radzić się tylko serca. To nie jest poetyczny związek dwóch dusz. To jest ważny wypadek dla mnóstwa osób i interesów. Niech ja dziś ożenię się z pokojówką, choćby z guwernantką, a już jutro będę zgubiony w mojej sferze. Nikt mnie nie zapyta, jaka była temperatura moich uczuć, ale jakie mam dochody na utrzymanie domu i kogo wprowadzam do rodziny. Co innego małżeństwa polityczne, a co innego małżeństwa dla pieniędzy z człowiekiem, którego się nie kocha? Odpowiedziała prezesowa, patrząc w ziemię i bębniąc palcami po stole. To gwałt zadany najświętszym uczuciom. Ach, kochana babciu, odparł Starski z westchnieniem. Łatwo to mówić o swobodzie uczuć, kiedy się ma 20 000 rubli rocznie. Podły pieniądz, brzydki pieniądz, wołają wszyscy. Ale dlaczegoż to wszyscy, począwszy od parobka, skończywszy na ministrze, krępują swoją wolność pracą obowiązkową, za co górnik i marynarz narażają życie? Naturalnie za ów podły pieniądz, bo podły pieniądz daje swobodę choć przez parę godzin na dzień, choć przez parę miesięcy na rok, choć przez kilka lat w życiu. Wszyscy obłudnie gardzimy pieniędzmi, lecz każdy z nas wie, że jest to mierzwa, z której wyrasta wolność osobista, nauka, sztuka, nawet idealna miłość. Gdzież to wreszcie urodziła się miłość rycerzy i trubadurów? Z pewnością nie między szewcami i kowalami, a nawet nie między doktorami i adwokatami. Wypielęgnowały ją klasy majętne, które utworzyły kobietę z delikatną cerą i białą ręką, które wydały mężczyznę mającego dosyć czasu na ubóstwianie kobiety. Jest tu wreszcie między nami przedstawiciel ludzi czynu, pan Wokulski, który, jak mówi sama babcia, niejednokrotnie złożył dowody bohaterstwa. Co go ciągnęło do niebezpieczeństw? Naturalnie pieniądz, który dziś w jego ręku jest potęgą. Zrobiło się cicho. Wszystkie panie spojrzały na Wokulskiego. Ten odparł po chwili milczenia. Tak, ma pan rację. Zdobyłem mój majątek wśród ciężkich przygód, ale czy pan wie, dlaczego go zdobywał? Za pozwoleniem, przerwał Starski. Nie robię panu zarzutu, tylko owszem, uważam to za chlubny przykład dla wszystkich. Skądże pan jednak wie, czy człowiek, który żeni się lub wychodzi za mąż dla pieniędzy, nie ma również na widoku szlachetnych celów? Moi rodzice podobno pobrali się z czystej miłości, jednak przez całe życie nie byli szczęśliwi, a o mnie, owocu ich uczuć, to już nie ma co mówić. Tymczasem moja czcigodna babka tu obecna wyszła za mąż wbrew skłonności i dziś jest błogosławieństwem całej okolicy. Nawet lepiej, dodał całując prezesową w rękę, gdyż poprawia błędy moich rodziców, którzy tak byli zajęci miłością, że zapomnieli o majątku dla mnie. Zresztą mamy drugi dowód w osobie uroczej pani Wąsowskiej. O mój panie, przerwała zarumieniona wdowa, mówisz tak, jakbyś był prokuratorem sądu ostatecznego. Ja także odpowiem jak pan Wokulski. Czy wiesz, dlaczegom to zrobiła? Ale pani to zrobiła i babcia to zrobiła i my wszyscy to samo zrobimy, mówił z ironicznym chłodem Starski. Wyjąwszy, rozumie się pana Wokulskiego, który ma akurat tyle pieniędzy, ile ich potrzeba dla pofolgowania uczuciom. I ja tak samo zrobiłem, odezwał się stłumionym głosem Wokulski. Ożenił się pan dla majątku? Spytała wdówka, szeroko otwierając oczy. Nie dla majątku, ale dlatego, ażeby mieć pracę i nie umrzeć z głodu. Znam dobrze to prawo, o którym mówi pan Starski. A co? Wtrącił Starski, patrząc na babkę. I dlatego, że znam, żałuję tych, którzy muszą mu ulegać, zakończył Wokulski. Jest to chyba największe nieszczęście w życiu. Masz rację, rzekła prezesowa. Zaczyna mnie pan interesować, panie Wokulski? Dodała pani Wąsowska, wyciągając do niego rękę.